I tak pięknie przywitaliśmy się z Państwem. Louis Armstrong zaśpiewał dla nas i zagrał również. A my za kilka chwil będziemy rozmawiać o tym, co dzieje się właśnie w górnictwie, bo wiemy, że Związek Sierpień 80 między innymi wystosował pismo do prezydenta Andrzeja Dudy. Chodzi o Jastrzębską Spółkę Węglową. Porozmawiamy także o nowelizacji prawa geologicznego. To za kilka chwil. A teraz z nami Frank Sinatra. Przeniesiemy się z nim na kilka chociaż chwil do Nowego Jorku.
Wojna w Ukrainie.
I godzina 7:19 jest na naszych zegarach, a my mamy połączenie z Dmytro Antoniukiem, naszym korespondentem w Kijowie. Dzień dobry, Dmytrze, witam cię bardzo serdecznie.
Dzień dobry, Magdaleno, witam państwa serdecznie też.
Powiedz, jak minęła ta noc, bo docierają do nas informacje na temat rosyjskiego ataku na centrum Chersonia. Z drugiej strony słyszymy o licznych atakach dronów na Rosję, na Moskwę. Jakbyś podsumował to, co wydarzyło się ostatnio?
Ta noc dla południa Ukrainy była nie cicha niestety i wróg atakował masowo dronami południe odeskiego obwodu, mianowicie tam w okolicach Izmaila, gdzie znajduje się jeden z najważniejszych portów, skąd płynie zboże ukraińskie. Także wróg próbuje jednak zniszczyć całkowicie strukturę naszą, która odpowiada za eksport zboża z portów dunajskich do innych krajów. Oprócz tego wróg zaatakował też Nikopol, który znajduje się na południu na południe Dnipropetrowskiego obwodu. Wspomniany też Chersoń w Zaporoże. Na razie nie mamy informacji o tym, czy coś nie udało się wrogu zniszczyć. Także czekamy na oficjalną informację. Jest z innej strony pocieszająca informacja o tym, że kolejny dron uderzył w jeden z kolejnych wieżowców w Moskwa City, czyli w takim centrum biznesowo-oligarchicznym, tak powiem, w Moskwie, gdzie dużo mieszka tych też przedstawicieli reżimu putinowskiego. Także po prostu już to jest chyba czwarty raz, kiedy drony uderzają w Moskwa City. No i myślę, że już dużo właścicieli milionów albo miliardów rubli co najmniej wyjechało stąd razem z tymi pieniądzami. Także dla nas to jest oczywiście bardzo pocieszające.
No ale przede wszystkim komentarze i to, co usłyszeli Ukraińcy w niedzielę. Dania i Holandia poinformowały w niedzielę, że przekażą Ukrainie samoloty F-16, a pierwsze samoloty mają zostać dostarczone w okolicach Nowego Roku. Dania 19 myśliwców, Holandia 42 egzemplarze posiada, ale jeszcze nie zdecydowali się, czy wszystkie trafią na Ukrainę. Jak Ukraińcy odebrali ten krok, jak władze Ukrainy odebrały ten sygnał?
Oczywiście my odbieramy to pozytywnie bardzo, ale już są komentarze na przykład rzecznika sił powietrznych, sił obrony powietrza Jurija Ignata, który mówi, że my potrzebujemy, wojsko ukraińskie potrzebuje 128 samolotów tego typu, żeby przełamać sytuację na froncie. Z tego, co już wiemy z wyników wizyty prezydenta Zelenskiego do Danii i Niderlandów, wiemy, że nam obiecują teraz w tej chwili 61 samolot tego typu. No cóż, to jest już potężna ilość tak naprawdę. Połowa z tego, co nam jest potrzebne. Jeszcze na przykład Stany Zjednoczone nic nie mówili o tym, czy oni w ogóle coś przekazują Ukrainie, a ja jestem przekonany, że akurat Stany Zjednoczone byłyby w stanie też nam przekazać potrzebującą też ilość takich samolotów i inne kraje też. No, do szkolenia ukraińskich pilotów dołączyła się też Grecja, jak wiemy z tych spotkań prezydenta Zelenskiego na szczycie krajów bałkańskich w Grecji. Też minister obrony Ukrainy Aleksiej Reznikow powiedział o tym, że dla szkolenia naszych pilotów, które z jego słów już rozpoczęło się w Danii, my potrzebujemy około 6-7 miesięcy na to, żeby wyszkolić naszych pilotów. Jeżeli tak policzyć od dnia dzisiejszego, to znaczy, że piloty będą wyszkoleni w okolicach marca. No i to też odpowiada tym słowom Jurija Ignata, który powiedział, że nie warto czekać tych samolotów w niebie ukraińskim ani w tej jesieni, ani nawet w tej tej zimy, która jest przed nami.
No właśnie, pojawia się ta sprawa, o której też wspominasz, ale w ogóle o której bardzo dużo się mówi, że Ukraina nie będzie mogła atakować celów w Rosji myśliwcami F-16. Jak z kolei do tego odnoszą się władze Ukrainy i jak ty widzisz ten brak możliwości atakowania celów w Rosji, jak to się realnie będzie przekładało na działania wojenne, na działania obronne?
No to jest absolutnie zgodnie z naszymi też marzeniami. Bez problemu. Ukraińcy odnoszą się do tego i też o tym mówią też przedstawicieli Sił Zbrojnych Ukrainy. Tak, my potrzebujemy tych samolotów dlatego, żeby pomagać naszym wojskom na lądzie, które teraz próbują wyzwolić nasze tereny. Tam przeciwko czołgom, przeciwko wozom opancerzonym działają przede wszystkim śmigłowce rosyjskie typu K-52, nanosząc nam niestety straty w tej technice i dlatego są potrzebne te samoloty w F-16, bo oni mają lepszy radar i mogą po prostu strzelać na dłuższą przestrzeń tymi rakietami, zastrzeliwując tych śmigłowców i innych i inne samoloty też rosyjskie. Także my potrzebujemy tego dlatego, żeby raz wspomagać nasze wojsko i dwa dlatego, żeby bronić się na terenie Ukrainy, podkreślam, od ataków rakietami rosyjskimi, rakietami i dronami rosyjskimi, które lecą po prostu w nasze miasta i wsie. Ale tu też trzeba podkreślić, że te samoloty, kiedy oni zostaną nareszcie przekazane Ukrainie, to ich też można będzie używać dla ataków na Półwyspie Krymskim. Oczywiście, ponieważ Półwysep Krymski jest częścią Ukrainy.
Pojawiają się oczywiście zarzuty ze strony rosyjskiej, że to, na co zdecydowała się Dania czy też Holandia, doprowadzi do eskalacji konfliktu, to pewnie słowa, które zupełnie nie dziwią.
I absolutnie nie trzeba na nich nawet zważać, bo już tyle razy wszystkie już były przekazane nam i czołgi typu Leopard i wtedy Rosja też mówiła, że to doprowadzi do eskalacji konfliktu i rakiety typu Storm Shadow i wtedy Rosja mówiła to samo, także nie doprowadzi do żadnej eskalacji konfliktu, nie.
A czy są jakieś sygnały albo coś może doprowadzić w najbliższym czasie do pokojowych działań, do zawarcia jakiegoś pokoju, rozejmu ze stroną rosyjską?
No nie sądzę. Też póki we władzy jest Putin i jego reżim, do tego nie dojdzie. Po prostu, bo to będzie śmiercią polityczną i być może nie tylko dla samego Putina. Także on będzie do samego końca robił to samo. Z innej strony jest już informacja, która nie potwierdzona o tym, że rzekomo Putin wczoraj albo przedwczoraj powiedział o tym, że on jest gotowy wrócić do tej umowy zbożowej, tak, do dostarczania ukraińskiego zboża przez Morze Czarne, jeżeli umowy Rosji będą wykonane. No cóż, to brzmi już tak, że po prostu Rosja, widać, nie daje sobie rady z tym, żeby kontrolować dostarczanie zboża ukraińskiego przez Morze Czarne i chce po prostu być częścią nabywców wygód z tej umowy.
Bardzo dziękuję za tę korespondencję. Dmytro Antoniuk, nasz korespondent w Kijowie. Czy w Kijowie nadal upały? Czy w Kijowie dalej taka temperatura jak w Warszawie, że nie odpuszcza nas lato?
Nadal są upały, tak. Także chociaż czasami pada, ale upały jeszcze są.
Bardzo dziękuję.
Nie odpuszczę.
Dmytro Antoniuk, dziękuję za rozmowę.
Wzajemnie dziękuję.
A z nami Bill Withers przez kilka chwil, a za moment już rozmowa na temat tego, co dzieje się w sektorze.
Wnet.
I budzimy się. 7:32 jest na naszych zegarach. Poranek Wnet trwa, a my mamy już połączenie z naszym kolejnym gościem. Pan Rafał Jedwabny, wiceprzewodniczący Wolnego Związku Zawodowego Sierpień 80. Dzień dobry, panie przewodniczący. Witam serdecznie.
Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
Słabo pana słyszę. Nie wiem, czy rozmawia pan przez słuchawki, czy rozmawia pan przez aparat telefoniczny?
Przez słuchawki.
No właśnie, to bardzo bym prosiła, jakby pan mógł przełączyć się na klasyczny telefon i klasyczną słuchawkę. Będę bardzo wdzięczna. Halo?
Halo, halo, słyszymy się?
Tak, teraz dużo lepiej. To na początek, panie przewodniczący, nowelizacja ustawy o prawie geologicznym i górniczym. Wiemy, że Senat odrzucił senackie weto do nowelizacji. Będzie wprowadzona definicja złoża strategicznego. Ochrona złóż kopalin w Polsce to dobre rozwiązanie rządowe? To dobry kierunek?
Pani redaktor, szanowni państwo, to z punktu jakby bezpieczeństwa energetycznego państwa, to myślę, że tak, że ktoś w końcu określi te złoża strategiczne, co na pewno w wielu wypadkach ułatwi funkcjonowanie kopalń czy innych firm wydobywających takie złoża. Więc myślę, że tak, że kierunek jak najbardziej dobry. Czy sama ustawa, czy ten projekt, czy on spełnia wszystkie jakby takie wymogi prawne? Ja tutaj mówię o prywatnych działkach i tak dalej. No to pewnie sprawa dyskusyjna i dla prawników, ale sama nowelizacja i zmiany dla nas jak najbardziej, myślę, korzystne.
No tak, powiedział pan o tym, co pojawia się, jeżeli chodzi o gminy, które protestują, które w każdym razie nie zgadzają się na te przepisy. Mówią one o ograniczaniu po prostu wolności, mówią o ograniczaniu działań samorządów. Ale wróćmy do tego bezpieczeństwa energetycznego państwa. Czy ta ustawa nie powinna być, panie przewodniczący, dużo wcześniej przygotowana? Bo teraz mamy okres ten wyborczy i wydaje się, że, no, że nawet wprowadzenie jej chyba na razie może nie być realnie możliwe.
Powinno być o wiele wcześniej przygotowane. Trwa tylko kilka godzin lat temu.
Bardzo słabo pana słyszę. Praktycznie w ogóle pana nie słyszę. Zasięg gdzieś nam zaginął. Teraz próbujemy jeszcze raz się połączyć, bo jakiś problem się pojawił w momencie, kiedy zaczęliśmy rozmawiać. Pan Rafał Jedwabny, wiceprzewodniczący Wolnego Związku Zawodowego Sierpień 80, jest naszym gościem. Próbujemy jeszcze raz połączyć się z panem przewodniczącym.
Halo, czy teraz?
Teraz już słyszymy, tak. Wiem, że zaczął pan mówić, że taka ustawa powinna być już dużo wcześniej przygotowana, prawda?
Tak. No, z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego to już kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu powinniśmy mieć taką ustawę przygotowaną. Powinniśmy mieć oszacowane, gdzie mamy jakie złoża strategiczne, gdzie powinniśmy jakie tereny zabezpieczyć, no ze względu na te bezpieczeństwo.
O tym będziemy rozmawiać szerzej z wiceministrem klimatu i środowiska Piotrem Dziadzio, który odpowiada za wprowadzenie tych przepisów. A ja teraz zapytam o inną sprawę, bo wiemy, że wystosowali państwo pismo do prezydenta Andrzeja Dudy. Chodzi tutaj z kolei o Jastrzębską Spółkę Węglową. Ma być ona obciążona dodatkowym podatkiem tak zwanym solidarnościowym. Co państwu się nie podoba w tych przepisach? Dlaczego państwo protestują przeciwko tym zmianom?
Panie redaktor, szanowni państwo, Jastrzębska Spółka Węglowa jest to spółka giełdowa. Ja pamiętam, jak w tej spółce ta spółka osiągnęła gorsze wyniki i wtedy bez wahania obniżono pracownikom o 30-40% wynagrodzenia, twierdząc, że no, sytuacja rynkowa nie pozwala na inne możliwości. Dzisiaj, gdy ta spółka wypracowuje 8 miliardów zysku, no to okazuje się, że Skarb Państwa postanowił 2 miliardy z tej spółki wytransferować na swoje potrzeby. A to jest spółka górnicza, spółka strategiczna, że tak powiem, wydobywa węgiel koksujący. I ta spółka musi inwestować. Tak naprawdę ta spółka musi inwestować potężne środki po to, żeby się przygotować na kolejne lata. Dzisiaj takie ograbianie Jastrzębskiej Spółki Węglowej jest wręcz nie na miejscu. I myślę, że I ministerstwo, jak i pan minister Sasin, pan premier Sasin powinni się tym zająć i odstąpić od pobierania tego podatku w wysokości 2 miliardów złotych. Ja bym bardziej widział jednak, bo w tej spółce do dnia dzisiejszego mamy pracowników zatrudnionych na różnych umowach o pracę. Pracownicy wykonujący tą samą pracę mogą być wynagradzani w dwóch różnych formach z Jastrzębskiej Spółki Węglowej, co jest niezgodne z prawem pracy. I myślę, że warto by było w końcu uregulować te wynagrodzenia. Ale mamy też spółki zależne od JSW, ich spółka SIG, gdzie pracownicy tam są zatrudnieni tak naprawdę na niewolniczych umowach o pracę, gdzie ci pracownicy nie mają połowy świadczeń. I uważam, że te 2 miliardy bardziej powinno być na uregulowanie tych wynagrodzeń, jak i innych świadczeń, zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, bo kodeks pracy to reguluje.
Jeszcze wróćmy do tego podatku tak zwanego solidarnościowego. Czego państwo domagają się od prezydenta Andrzeja Dudy oraz premiera Mateusza Morawieckiego, żeby odeszli od tego dodatkowego podatku, a nawet jeżeli on będzie, to żeby strona społeczna miała jakieś korzyści? Mówię oczywiście o wypłaceniu pracownikom JSW jakiejś kwoty, bo wiemy, że były takie spotkania, że spotykali się związkowcy z JSW właśnie ze stroną rządzącą w tej spółce, żeby było 15% netto wartości kwoty przeznaczonej na podatek od nadmiarowych zysków.
Pani redaktor, szanowni państwo, tak naprawdę domagamy się odstąpienia całkowicie od tego podatku solidarnościowego. Wskutek różnych dziwnych kruczków okazało się, że Jastrzębska Spółka Węglowa będzie jedyną spółką, która będzie płaciła ten podatek. Jakoś inne spółki zostały z tego wyciągnięte i pewnie słusznie. To, że w Jastrzębskiej Spółce Węglowej i z panem ministrem są jakieś spotkania co niektórych związków, które są bardzo służalcze jakby dla tego rządu i gdzieś mówienie, że z tych 2 miliardów, jak dostaniemy 15%, to będziemy zadowoleni, to jest absolutnie nie do przyjęcia.
Czyli co, taka łapówka w cudzysłowie?
Łapówka, tak, to jest próba przekupienia, że no dobrze, z 2 miliardów damy wam 300-400 milionów i bądźcie zadowoleni. Nie, te środki są potrzebne jak najbardziej na wyrównanie dysproporcji płacowych pracowników, a przede wszystkim na inwestycje w tej spółce. Ja mówię, ja pamiętam czasy, kiedy ta spółka była w trudnej sytuacji finansowej. Jakoś wtedy żaden z ministrów, żaden z premierów nie przyjechał tutaj i nie powiedział pomogę wam, tylko pierwsze co zrobiono, to obniżono pracownikom wynagrodzenia o 30, a w niektórych wypadkach nawet o 40%. Wtedy nikt ochoczo nie chciał przyjechać i powiedzieć, słuchajcie, jak jest trudna sytuacja, to my wam pomożemy. To jest okradanie tych pracowników, ale i okradanie także tej spółki. Przykro mi tylko, że zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej, że pan prezes Cudny nie mają na tyle odwagi, żeby powiedzieć, panie premierze, nie damy tych pieniążków, bo my musimy inwestować. To jest naprawdę zbyt poważna firma, żeby można było tak lekką ręką, bo się udał dobry rok, mamy 8 miliardów zysku, to 2 miliardy oddamy. I tutaj jakaś próba gdzieś jakichś dziwnych powiązań służalczych związkowców z panem premierem, z panem ministrem, że dostaniecie 15% z 2 miliardów, donikąd nie prowadzi.
Panie przewodniczący, to jeszcze pytanie na temat właśnie zysku, bo słyszymy o załamaniu, jeżeli chodzi o rynek węgla, tak, że węgiel jest najtańszy od roku, mówię o momencie dzisiaj. Jak Jastrzębska Spółka Węglowa poradziła sobie na tym trudnym rynku? Czy wpływ na to miała sytuacja na Ukrainie? Bo dzisiaj słyszymy, że sytuacja węgla w Polsce jest trudna, że ceny bardzo drastycznie pospadały i że wydobycie będzie zmniejszane.
Pani redaktor, Jastrzębska Spółka Węglowa, ona nie wydobywa węgli energetycznych, tylko koksujący. To jest węgiel przez Unię Europejską znany jako strategiczny, więc oni jakby te wpływ tych cen, które mamy na węgle energetyczne, dla Jastrzębskiej Spółki nie ma zbyt dużego znaczenia. I myślę, że tutaj Jastrzębska Spółka Węglowa, ona pewnie znowu będzie miała dobry wynik, tylko to jest spółka, która